Tu Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy miejsc pamięci narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzień dobry. W jaki sposób wykorzystywano walki o wał pomorski i Kołobrzeg w propagandzie Polski Ludowej? Jakie przekłamania zawiera obraz olejny Kołobrzeg 1945 Ostatni Bój? O tym m.in. porozmawiam z naszym gościem, a jest nim dzisiaj dr Marcin Prusak, autor książki Walki o wał pomorski i Kołobrzeg w 1945 roku w polityce i propagandzie Polski Ludowej w latach 1945-1989, wydanej w serii oddziału IPN w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Skąd wzięły się pana zainteresowania związane z walkami Ludowego Wojska Polskiego na Pomorzu?
No, te zainteresowania to jak u każdego chłopca urodzonego pod koniec lat 70. i wychowanego w latach 80. były niemalże naturalne, bo byliśmy katowani przez filmami Czterem Pancerni i Pies, Stawka Większa niż Życie i wszelkie inne wojenne produkcje, więc zabawy w wojnę były czymś naturalnym w dzieciństwie. No a potem oczywiście literatura, czyli książki ze znakiem Żółtego Tygrysa, też znane naszemu pokoleniu, które w dużym stopniu celebrowały te wszystkie wiedzę o Ludowym Wojsku Polskim. W dużym stopniu mówię, bo oczywiście nie tylko. No ale potem generalnie przekształciło się to w zainteresowanie historią, zainteresowanie wojenne, ale te wojenne pewnie po jakimś czasie przeszły zainteresowanie bardziej epoką Polski Ludowej czy PRL-u, ponieważ ta epoka wydała mi się najbardziej ciekawa ze wszystkich epok historycznych, tych czasów historycznych. No i tak jakoś zostało, że w tym momencie w tej swojej pracy połączyłem jedno i drugie zainteresowanie, czyli to zainteresowanie wojskowością, historiami wojennymi, wojną na froncie wschodnim, z tym, co działo się w PRL-u. I właśnie te dwa wątki zostały połączone w pracy, bo zaznaczam, że ta moja publikacja nie jest taką publikacją sensu stricto o samych walkach. One są tylko tłem do tego, żeby przedstawić tą wiedzę, ustalenia, jak to władze komunistyczne w Polsce wykorzystywały walki o wał pomorski o Kołobrzeg w swojej polityce przez cały okres Polski Ludowej. Jak to się zmieniało i do czego to służyło, więc no, to tak naprawdę jest o PRL-u, a mniej może o walkach, chociaż walki są oczywiście tłem.
To porozmawiajmy na początku o wale pomorskim. Kiedy zaczęto obchodzić uroczystości rocznicowe związane z tymi walkami?
To jest ciekawe zjawisko, bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy z perspektywy obecnej, czy bardziej tych lat 70., 80., kiedy to upamiętnienie było pełni, no to spodziewalibyśmy się, że no władze Polski już od początku, od zakończenia wojny zaczną nacisk kłaść na upamiętnienie walk pierwszej armii Wojska Polskiego, no ale jak zajrzymy do źródeł, to okazuje się, że tak wcale nie było. Do tego 55, 6 roku no mieliśmy tam okres, można nazwać to ogólnie stalinizacji, czy jakiejś takiej sowietyzacji Polski i wówczas jak się poszuka w dokumentach, czy w relacjach prasowych, to mniej więcej na przełomie stycznia i lutego, kiedy te walki o wał pomorski się odbywały, no to w gazetach można było przeczytać o walkach o Stalingrad, artykuły historyczne, a nie o wale pomorskim. Kładziono nacisk na działania Armii Czerwonej, a mniej na pierwszej Armii Wojska Polskiego i o tym wale pomorskim i Kołobrzegu później no, mówiło się dużo mniej. Ta zmiana następuje właśnie tak około 1955 roku, kiedy mamy już do czynienia z Odwilżą, zaczynają po 56 roku do władzy dochodzić ludzie, którzy w pierwszej Armii Wojska Polskiego walczyli. Ja to podam te nazwiska, które są najbardziej znane, które piastowały największą funkcję, ale chodzi tutaj o generała Wojciecha Jaruzelskiego, który był młodym porucznikiem, walczył o wał pomorski, czy późniejszego premiera Jaroszewicza, który również był żołnierzem pierwszej Armii Wojska Polskiego i te osoby już w latach 60. pełniły jakieś ważne funkcje. Oczywiście na tych mniej eksponowanych stanowiskach też byli ludzie, którzy byli żołnierzami pierwszej Armii Wojska Polskiego, więc znajdowało to zrozumienie, te wszystkie działalność i te osoby, ci ludzie byli tak naprawdę zainteresowani, żeby pokazywać, co się działo na Pomorzu Zachodnim, jak walczyli o tereny ziem odzyskanych, jak to wówczas nazywano, bo po prostu w ten sposób jakby legitymizowali to, że są przy władzy, legitymizowali i pokazywali, że ta władza im się należy, no bo można zastosować taki prosty mechanizm, takie proste zrozumienie tego zjawiska, że oto my walczyliśmy o to, żeby Polska miała dostęp do morza, miała Pomorze Zachodnie, no więc zdobyliśmy te Pomorze, czy wyzwoliliśmy, jak to wówczas mówiono, więc potem te Pomorze zagospodarowujemy, rozwijamy, bo o to mówiono wszędzie, że rzeczywiście w okresie Polski Ludowej Pomorze Zachodnie, czy ogólnie ziemie zachodnie się rozwinęły jeszcze bardziej niż były w czasach niemieckich, więc to pokazuje, że my mamy prawo do tego, żeby rządzić Polską, no bo przecież zdobyliśmy te tereny, uzyskaliśmy dla Polski i potem je zagospodarowujemy i czynimy je silniejszymi. Dochodziły do tego również inne aspekty, takie związane z korzyściami bardziej bieżącymi, politycznymi, ale generalnie ci ludzie byli mocno zainteresowani tym, żeby o tych walkach mówić. No, trzeba też wspomnieć o Władysławie Gomułce, który oczywiście po zakończeniu II wojny światowej był ministrem ziem odzyskanych i on jakby też te procesy rozumiał i im sprzyjał. No tutaj dla Gomułki jeszcze ważny był ten aspekt tej pewnej obsesji, na którą zwracają uwagę historycy u niego, czyli tej konfrontacji z Niemcami, z zachodnimi Niemcami o te tereny, jakby na tej retoryce antyniemieckiej, której sprzyjały właśnie informacje o walkach o wał pomorski i Kołobrzeg, no budowano to ten nastrój antyniemiecki, tak, że Niemcy są naszymi głównymi wrogami i musimy o te tereny Pomorza Zachodniego, czy generalnie ziem zachodnich i północnych bardzo zabiegać i musimy o nie dbać. To, także to tak wyglądało, że ten czas rozpoczął się w połowie lat 50., a potem z różnym natężeniem trwał, no tak naprawdę do końca PRL-u, czyli do 89 roku.
A jak miejscowa ludność podchodziła do obchodów?
No z miejscową ludnością tu musimy zwrócić uwagę na to, że oczywiście sytuacja dosyć specyficzna, bo Wał Pomorski został wybudowany w latach 30. za granicą polsko-niemiecką. Został zbudowany przez Niemców, czyli na terenach niemieckich. Ludność, która mogła pamiętać walki o Wał Pomorski, no to oczywiście była ludność niemiecka i w jakimś tam procentach to może byli robotnicy przymusowi, którzy znajdowali się na tych terenach Polscy, ale to było no, siłą rzeczy tylko jakiś procent. No i ta ludność została wysiedlona oczywiście po wojnie, przyszła zupełnie nowa ludność, która jakby o tych informacjach w zasadzie nie miała pojęcia, więc trzeba było tak naprawdę od samego początku budować tą narrację, czy budować tą świadomość ludności, która znajduje się na tych terenach, tej ludności polskiej, pochodzącej z Kresów, z centralnej Polski, o tym, co tu się działo. Ja dotarłem do takich dokumentów, które pisali nauczyciele szkół wałeckich w latach 60. i oni zwracali uwagę na to, że młodzież w szkołach Wałczu ma większą wiedzę na temat walk o Monte Cassino niż o walkach o Wał Pomorski, czyli tym, co się działo jakby no, w zasadzie obok nich. No to uznawano za błąd. Oczywiście pewnie miało to inne znaczenia, niż to, że to Monte Cassino to chodziło o walki polskich sił zbrojnych na zachodzie, a nie o Ludowego Wojska Polskiego. No i starano się w wszelkie sposoby te informacje pierwsze pokazywać, ugruntawiać u mieszkańców, no i tak naprawdę potem wykorzystywać do swoich celów, ale tu trzeba zwrócić uwagę na to, że te informacje o tym, co działo się na Wale Pomorskim wśród ludności tej lokalnej, która żyła o tym Wale Pomorskim, no było przyjmowane bardzo pozytywnie. Mamy tu do czynienia z jakimiś polskimi żołnierzami. Wielu z tych osadników walczących w pierwszej armii osiedliło się na tych terenach, tu żyły ich rodziny. No to był taki przejaw rzeczywiście, no na pewno nie jest to takie zjawisko, że jakby władza narzucała tą wiedzę jakby wbrew woli mieszkańcom i wiele działań, które zostało podejmowane, czy budowa pomników, czy uroczystości, no spotykały się z dużym odzewem. Oczywiście było to stymulowane i organizowane w jakiś sposób. Ci mieszkańcy byli dowożeni na uroczystości, chodzi tu głównie o młodzież, tak, czy młodzież szkolną, czy harcerzy, ale to generalnie bardzo przychylnym odbiorem się wśród mieszkańców spotykało.
Czy polskie spojrzenie na bitwę kołobrzeską i walki o wał pomorski spotykało się z komentarzami w mediach wschodnio- czy zachodnio-niemieckich?
Ja badałem to, co się działo w Polsce. Nie badałem tego, co się działo w Niemczech po II wojnie światowej, szczególnie w Niemczech zachodnich, bo o ile te kontakty z NRD powodowały, że w polskich mediach ukazywały się jakieś różne informacje związane o tym, pamiętam taką szczególnie audycję, parę audycji tak naprawdę, tych audycji w polskim Radio Koszalin z lat 60., kiedy to opisywano jednego z pisarzy NRD-owskich, który przedstawił walki o Kołobrzeg, ale on to przedstawił w takiej formie, no, wpisującej się w tą narrację polską, czyli walk tu żołnierzy z hitlerowcami, jak to wówczas mówiono, który tak naprawdę sprawiedliwość była po stronie Polaków czy Sowietów, którzy również w tej walce o Kołobrzeg brali udział. No więc to była taka, można powiedzieć, opis, który wpisywał się tak naprawdę w to, co my myślimy tu o tych walkach. Natomiast to późniejsze tłumaczenia różnych książek, które powstawały w Niemczech Zachodnich, które były już publikowane w Polsce w latach 90. czy nawet później, już po 2000 roku, wskazywały na to, że Niemcy tak naprawdę nie przywiązywali wagi do wału pomorskiego i do Kołobrzegu jako takiego. Wał pomorski dla tych publicystów niemieckich, historyków niemieckich, jest określany jako taka no, nieudana tak naprawdę inicjatywa. A o ile Polacy przez cały okres Polski Ludowej pokazywali na to, że to było takie umocnienia, które były żelbetonowe bunkry ziejące ogniem, to opowiadano o tych legendach o, jak to wówczas mówią, SS-manach przykuwających się łańcuchami do karabinów maszynowych, żeby do końca, do ostatniej kropli krwi strzelać do Polaków i walczyć. No, Niemcy to zupełnie inaczej widzieli, przedstawiali. Wskazywali oczywiście, była to linia umocnień, ale te umocnienia powstawały w latach 30. Ten szybki rozwój techniki wojennej spowodował, że w 1945 roku, kiedy były walki, no to było przestarzałe, te umocnienia. W 1944 roku dobudowano tam nowe, spodziewając się ataku armii ze wschodu, natomiast to były jakieś umocnienia ziemne, niewiele warte. Do tego jeszcze wskazywali uwagę na to, że nasycenie żołnierzy tych niemieckich na tym terenie było zbyt małe. Tam wskazuje się nawet na, że jeden żołnierz na kilkadziesiąt metrów albo i więcej nawet przypadał, więc Niemcy wskazują na to, że ten wał pomorski, czy po ich niemu Pommerstellung, no to tak naprawdę to nie była żadna wielka linia umocnień, która by tak naprawdę miała zaważyć o losach III Rzeszy, jak to wskazywano w tej całej narracji polskiej, w okresie Polski Ludowej. No tylko to była w pewien sposób no, taka oszukana ta umocnienia, które mają chyba bardziej wpłynąć na morale tej ludności niemieckiej, a tak naprawdę nie miała takiego znaczenia militarnego, mocnego. No, około brzegu to oczywiście tutaj też są różnice w tej narracji polskiej i niemieckiej, bo Polacy oczywiście mówią o to, że to miasto trzeba było zdobyć, bo to był port, który mógł być portem przerzutowym między tymi jednostkami, które były gdzieś tam z Gdańska do tych Niemiec centralnych przerzucane. No, Niemcy raczej uważają to zupełnie inaczej, że oni bronili tak zaciekle miasta tylko dlatego, że tam znajdowała się ludność cywilna, tysiące kobiet i dzieci. Nie chcieli, żeby oni wpadli wszyscy w ręce no, Sowietów, tak? No, bo można powiedzieć, że w jakim stopniu Niemcy wiedzieli, że walczą z Polakami, to raczej pewnie dopiero po jakimś czasie się tak naprawdę uzmysłowili, z kim walczą. No dla nich to armia idąca ze wschodów, no to była jasno kojarzona ze Sowietami, a już wiedzieli, co Sowieci robią z ludnością cywilną, więc za wszelką cenę starali się tą ludność ewakuować, co im się w większości udało, ewakuować morzem do tych centralnych Niemiec. No i kompletnie nie rozumieją jakby tej polskiej radości zdobycia Kołobrzegu i z tych zaślubin z morzem. Dla Niemców to ta uroczystość, dla nas symboliczna, chyba znają już każdy Polak, przynajmniej zdjęcia z niej, to jest symboliczne zdjęcie tego pocztu sztandarowego wchodzącego do morza. No to Niemcy uznają ją zupełnie jakąś irracjonalną, taką teatralną i nie rozumieli jej sensu. No, tak to wygląda. Te narracje polskie i niemieckie zupełnie do siebie nie przystają. które są związane z walkami o Małopomorski Okołobrzeg.
A czy przedstawiciele strony nerdowskiej byli zapraszani na uroczystości w Kołobrzegu czy w innych miejscowościach?
Na pewno byli zapraszani przedstawiciele armii sowieckiej, oczywiście to w Polsce stacjonującej, to było pewne. NRD to w niektórych uroczystościach byli przedstawiciele służby dyplomatycznej, ambasady NRD. Natomiast częściej można było tu spotkać na Wale Pomorskim w Kołobrzegu wycieczki młodzieży z NRD, tego ruchu pionierskiego. Tak? My mieliśmy harcerzy, oni mieli tam pionierów, którzy tutaj wypoczywali i zwiedzali te umocnienia. To swoją drogą, no, to chyba było dosyć ciekawe dla, czy trudne można powiedzieć, dla tych, którzy przedstawiali tą tematykę walk o Wał Pomorski, no bo oczywiście nasi, te osoby, Polacy, którzy oprowadzali wycieczki, oczywiście mówili tak z punktu widzenia polskiego, natomiast tu mieli do czynienia z odbiorcami, którzy byli raczej związani z tą drugą stroną, z Niemcami, to mogły być dzieci nawet, żołnierzy, którzy tam walczyli, więc to było dosyć karkołomne, ale było stosowane dosyć szeroko, więc to ciekawe zjawisko.
Wspominał Pan już o sprawie ziem zachodnich. Chciałem dopytać, w jaki sposób wykorzystywano walki o Wał Pomorski i Kołobrzeg w propagandzie?
Ja to zwrócę uwagę też na to, że na przykład wykorzystywano propagandowo, to oczywiście w kulturze i w sztuce. Nie będę rozwijał tego wątku może zbyt szeroko, ale pewnie większość z Państwa zna taki film Jarzębina Czerwona. To jest film reżyserii państwa Petelskich, opowiada o walkach o Kołobrzeg w 1945 roku. No i ten film, proszę sobie wyobrazić, no był tak cenny dla władzy i w taki sposób pozytywnie przedstawiał tą armię, czytaj, Ludowe Wojsko Polskie, że to był jedyny film, który był wyświetlany w polskiej telewizji 13 grudnia 1981 roku, czyli w momencie wprowadzenia stanu wojennego. Najpierw był ten taki długi dziennik telewizyjny, a po tym dzienniku telewizyjnym była właśnie Jarzębina Czerwona wyświetlana. To pokazuje, że te ujęcia propagandowe były stosowane bardzo szeroko i jakby w różnych polach, ale one zmierzały jakby tak do jednego i tego samego, czyli do poprawy czy jakiegoś bardziej ustabilizowania wizerunku władzy polskiej, która była w Polsce i Wojska Polskiego.
A czy podczas uroczystości i przemówień nawiązywano do bieżących spraw międzynarodowych?
Tak, tak. To często można znaleźć w przemówieniach. Śledziłem to w aktach, tych, które się zachowały, oczywiście z przemówień 3. Przesłuchiwałem audycję Radia Koszalin, które tak naprawdę obsługiwało ten teren, więc tam często dziennikarze jeździli i do Kołobrzegu, i na Wał Pomorski z mikrofonami. No to nawiązania były praktycznie przy każdym przemówieniu. Ja pamiętam takie przemówienie z Kołobrzegu w lat 60., kiedy to prelegent, już nie pamiętam, kto to był, ale to chyba któryś z sekretarzy wojewódzkich PZPR, opowiadał o tym, że oto żołnierze polscy walczyli o Kołobrzeg, wyzwalając Kołobrzeg i przywracając go macierzy, a tutaj my teraz musimy się mierzyć z tym naporem niemieckim i wpływają na przykład do naszych portów jakieś statki szpiegowskie, które tylko służą temu, żeby odebrać nam te tereny i cały czas tym pałają tą rządzą rewizjonizmu. No, to tak to wyglądało. Praktycznie przy każdym przemówieniu starano się odbić jakoś do sytuacji bieżącej. Jeszcze też ciekawe przemówienie, pamiętam, z marca 1971 roku, czyli to było no, parę miesięcy po tych wszystkich, tym, co się wydarzyło na Pomorzu w 70 roku w grudniu, czyli tych demonstracjach krwawo stłumionych przez władzę, gdzie również prelegent odbił się do tego, że oto walczyliśmy o Pomorze Zachodnie, o Kołobrzeg, o te tereny, a parę miesięcy temu no, doszło do czegoś takiego, co jakby mogło nam tę całą walkę zniweczyć, musimy się pogodzić i tak jak kiedyś nasi żołnierze pierwszej Armii Wojska Polskiego wspólnie dążyć do tego, żeby budować Polskę Ludową. No, takie były mniej więcej elementy i one w dużym stopniu były prowadzone bardzo często.
A czy zdarzały się jakieś sytuacje nieprzewidywalne?
No, nieprzewidywalne, to szerokie pojęcie. Ja bym powiedział, że nieprzewidywalne tak naprawdę w całym tym okresie Polski Ludowej były zamierzenia, które były władz w kultywowaniu czy w krzewieniu informacji na temat Wału Pomorskiego i Kołobrzeg, Walko, Wał Pomorski, Kołobrzeg, z możliwościami państwa, bo chociażby chodzi tutaj o budowę pomników czy jakichś muzeów, zakładano, że w jakimś miejscu powstanie w ciągu iluś tam lat jakieś założenie, no ale okazywało się po jakimś czasie, że tak naprawdę w tej biednej, siermiężnej Polsce brakuje pieniędzy na to, żeby sfinansować to zamierzenie w takim stopniu, jak ono było wymyślone. Tutaj takim przykładem jest to, co myślano zrobić w Zdybicach. Zdybice to jest takie symboliczne miejsce przełamania wału pomorskiego przez pierwszą armię Wojska Polskiego. No i tam od lat 60. postanowiono, że tam trzeba zrobić no coś takiego, co byśmy nazwali teraz jakimś parkiem tematycznym, czyli miała powstać duży plac, na którym miało się znaleźć 10 tysięcy osób, tyle mogło się manifestantów tam znaleźć. Wokoło miałoby to obudowane jakimś takim zapleczem gastronomicznym, sklepami, do tego jeszcze taki skansen wyposażenia wojskowego z jakimiś takimi elementami, które mi pokazywał, jak te walki wyglądały. Miał do tego stanąć ogromny pomnik, mierzący, z tego co pamiętam, chyba 30 metrów wysokości na takim wzniesieniu. No, założenie miało być, mogło być pewnie ciekawe, no ale okazywało się, że co jakiś czas ten termin realizacji trzeba przesuwać, no bo po prostu nie udawało się go zrealizować, brakowało pieniędzy i tylko w jakimś tam małym stopniu wysiłkiem lokalnych władz był realizowany. Pomnik nie stanął do samego końca nigdy, chociaż wybrana już był jego projekt i makieta tego pomnika możemy obejrzeć między innymi w Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu. No i to było tak największe przedsięwzięcie. Planowano także rozwój turystyczny na Wale Pomorskim, bo te tereny Wału Pomorskiego, no słusznie zauważono, że to znakomicie nadają się do uprawiania turystyki takiej. To są piękne tereny, mocno zalesione, dużo jezior. Rzeczywiście tą turystykę tam prowadzono, ale nigdy nie udało się zrobić z tej takiej masowej turystyki, takiej turystyki, która by przyciągała takiego bardziej więcej oczekującego turysty. Też planowano budowę sieci hoteli, moteli. Ja dotarłem do planów, gdzie były przewidziane, ile w jakiej miejscowości ma być tych miejsc noclegowych, do którego roku. No ale okazywało się, że ten rok, ten wyznaczony mijał, no, a te jednostki nie powstawały i nie powstały nigdy, no bo po prostu nie było na nie pieniędzy.
Wspomniał pan o Muzeum Walk o Wał Pomorski. Kiedy zrodziła się idea powstania tego muzeum i jak wyglądało jego otwarcie?
Tak. To Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu jest tyle ciekawą jednostką, że tak naprawdę ono nie jest muzeum, tylko jest Izbą Pamięci, bo w myśl polskiego prawa nie spełnia wymogów, które są nałożone na muzeum, ale tak naprawdę no, nazwane zostało to jako muzeum, no i taką nazwę funkcjonuje do dzisiaj. Ciekawe miejsce. Osoby, które będą gdzieś w okolicach Wału Pomorskiego, Wałcza, zapraszam tam do Mirosławca obejrzeć to, co tam jest, bo tak naprawdę ono jest w dużym stopniu zachowane w takiej mierze, jak odsłonięto je w połowie lat 80. Tutaj możemy mówić tak naprawdę o dwóch odsłonięciach. Pierwsze 12 października 1984 roku, data jak najbardziej nieprzypadkowa, bo to jest święto Ludowego Wojska Polskiego. Wówczas było takie odsłonięcie, można powiedzieć, wewnątrzwojskowe. No, natomiast 16 marca 1985 roku, związane z 40. rocznicą zwycięstwa nad faszyzmem, jak to wówczas mówiono, nad hitlerowskimi Niemcami, otwarto to muzeum drugi raz i wówczas w uroczystościach odsłonięcia brał udział Wojciech Jaruzelski, wówczas bardzo ważna postać w Polsce, no i człowiek, który walczył właśnie o Wał Pomorski. W Mirosławcu na lotnisku miał zdjęcie wykonane podczas tych walk, więc to odsłonięcie tak naprawdę było taką imprezą, która miała być no, taka skierowana jakby takim prezentem swoistym dla Wojciecha Jaruzelskiego, miała mu może jakby osłodzić te trudne lata jego rządów i tego, co dzieje się w Polsce i pokazać tą jego bohaterską przeszłość. Tam się znajdowało oczywiście zdjęcie Wojciecha Jaruzelskiego w tym muzeum. Otwarcie było bardzo szeroko nagłośnione, z wielkimi artykułami, chociażby w prasie ogólnopolskiej, Trybuna Ludu tutaj przewodziła prym. No, a tak naprawdę muzeum, można powiedzieć, powstało w dużym stopniu przypadkowo, bo jak udało mi się ustalić, to był tak naprawdę miejsce, w którym znajduje się to muzeum, to był Dom Kultury, dalej to jest Dom Kultury w Mirosławcu, który tak naprawdę wymagał już w tej połowie lat 80. remontu. Natomiast no, w okresie stanu wojennego, takiej zapaści gospodarczej w Polsce, władzom lokalnym trudno było znaleźć środki na remont tego domu kultury. Trudno było o materiały budowlane, ekipy itd., itd. No i władze lokalne zwróciły się o pomoc do władz wojewódzkich, to wówczas województwo pilskie. No i towarzysze w Pile powiedzieli: dobrze, my wam pomożemy w remoncie tego domu kultury, ale zróbcie tam Muzeum Wału Pomorskiego, bo to nam się przyda. No i tak potem włączono w to wojska, dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego, który również był zainteresowany tym tematem. No i w ten sposób właśnie uzyskano to, co wszystko wówczas było nie do uzyskania. Ekipy budowlane, wojskowe tam pracowały, materiały budowlane również wojsko załatwiało, samym wystrojem zajęło się wojsko. Chociaż tutaj też trzeba zwrócić uwagę i na to wskazywali ludzie, którzy przyglądali się tej budowie tego muzeum, czy renowacji tego budynku, że dużo pracy musiało wykonywać firmy prywatne, bo po prostu te przedsiębiorstwa państwowe były może na tyle niewydolne, czy nie były w stanie dotrzymać terminów. No ale tak czy owak to muzeum zbudowano i tak naprawdę można powiedzieć, że upieczono dwie pieczenie. Miejscowa ludność otrzymała wyremontowany dom kultury, no a przy nim powstało muzeum, z którego tak naprawdę wszyscy się byli zadowoleni, bo przyjechał Wojciech Jaruzelski i inni wysocy dowódcy wojskowi, przypomnieli swoje młode lata. Działacze lokalni z województwa pilskiego wykazali się, jak to są dobrymi organizatorami, jak to pokazali, jacy są przychylni władzy. No i tak to mniej więcej wyglądało. Także to była uroczystość i tak naprawdę cały proces, który przydał się każdemu.
Przejdźmy do Kołobrzegu. Festiwal w tym mieście piosenki żołnierskiej z pewnością był oknem dla prezentacji czynu zbrojnego Ludowego Wojska Polskiego. Co możemy o nim powiedzieć w kontekście poruszanych w książce zagadnień?
No, festiwal piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu, oczywiście jego miejsce nie było przypadkowe, no bo chodziło o to, żeby Kołobrzeg kojarzył się z takim miejscem bardzo związanym z Ludowym Wojskiem Polskim. Tu trzeba zwrócić uwagę na to, że pierwszy festiwal piosenki żołnierskiej nie odbył się w zasadzie w Kołobrzegu, tylko w Połczynie i został rok później przeniesiony do Kołobrzegu. Główna nagroda, którą przyznawano twórcom, którzy zwyciężyli ten festiwal, to były pierścienie, czyli pierścienie nawiązujące do tego pierścienia, które kapral Franciszek Niewidziadło rzucił do morza w zaślubinach z morzem 18 marca 1945 roku. No i repertuar, który tam występował, również w dużym stopniu związany był z walkami o Kołobrzeg, czy z walkami o Wał Pomorski, czy szerzej z walkami pierwszej Armii Wojska Polskiego. No a do tego to była impreza, która gdzieś w latach 70. czy 80. cieszyła się ogromnym powodzeniem turystów, którzy tam przebywali, bo odbywało się oczywiście to latem, czy publiczności, która oglądała to w telewizji. Była impreza mocno dotowana przez oczywiście centralne władze. Spowodowało właśnie później takie zjawisko, że kiedy ta dotacja się skończyła, no to na początku lat 90. impreza upadła, no bo po prostu nie miała finansowania. Potem w latach 90. próbowano jakoś ją reaktywować, no ale to w żaden sposób już się nie udało. Ja tak naprawdę opisuję festiwal w Kołobrzegu, ale skupiam się na tych takich wątkach bardziej propagandowych, czy jak wykorzystywano ten festiwal w Kołobrzegu, ale Państwa, którzy chcą bardziej poszerzyć tą wiedzę, to odsyłam tutaj do świetnej publikacji pani dr Karoliny Bittner, która prześledziła całą twórczość, tak, która znajduje się w Kołobrzegu. No i tam można naprawdę ciekawe rzeczy o tym festiwalu przeczytać. Tak czy owak, to na pewno duża impreza, bardzo duża, bardzo znana w całym kraju. Tam przewinęli się najwięksi polscy artyści tamtego okresu. Niektórych udział był symboliczny, chociażby wielokrotnym konferencjerem tego festiwalu był pan Mikulski, znany jako twórca roli naszego dzielnego kapitana Klosa. Więc tak naprawdę to było bardzo symboliczne miejsce, które miało po pierwsze kultywować tą wiedzę o walkach pierwszej armii Wojska Polskiego, czy szerzej Polskiego Wojska, no i cały czas jakby przybliżać polskie społeczeństwo do wojska, takim, jakie one było, czy do Ludowego Wojska Polskiego.
Wspomniał pan o pierścieniu. Czy odnoszono się podczas obchodów do tradycji II RP na przykład, czy przypominano zaślubiny Polski z morzem z 1920 roku?
Tak naprawdę muszę powiedzieć, że o tych zaślubinach nie wspominano przy okazji imprez. Ja pamiętam tak, z rozmowy, którą znalazłem w archiwum Radia Koszalin, przeprowadzonej z Franciszkiem Niedzielą, czyli tym żołnierzem, który właśnie został wyznaczony do tego, który symbolicznie wrzuci pierścień do morza, wynikało, że on został wybrany przez jakiegoś któregoś z wyższych dowódców, nie wskazał dokładnie przez kogo, właśnie jakby tak trochę na przekór tej uroczystości, która odbyła się w Pucku. No bo tutaj został wybrany prosty żołnierz, o takiej naprawdę to był człowiek, który pochodził z Kresów, rolnik, człowiek, który, no wiadomo, tak to wówczas było, ukończył kilka klas szkoły podstawowej. Do tego jeszcze wyglądał dosyć postawnie, wysoki, z takim sumiastym wąsem, taki jakby przywodząc na myśl takiego typowego polskiego chłopa. No i ten nie widziały, opowiedział, no ale jakże, ja mam tutaj rzucać pierścień, przecież to Haller wrzucał, a jak ja mogę, tak, a ten dowódca mu powiedział, ale to właśnie ty masz być, bo to ma być taki chłop, syn polskiej ziemi, spod strzechy, prosty człowiek, który ma symbolicznie dokonać tego aktu. Więc można powiedzieć, że o ile nie wspominano o tych zaślubinach z II RP, to w jakiś sposób korespondowano z tymi zaślubinami, pokazując, że te zaślubiny to są takie może bardziej prawdziwe, ludowe odniesienie do tamtych z II RP. No to potem się trochę to zmieniało, dopiero oczywiście pod koniec lat 80. zaczęto więcej mówić o zaślubinach tych wcześniejszych, no bo po prostu można było już więcej powiedzieć. No ale potem mam do czynienia z takimi z nieco zmianą. Pod koniec lat 80. przeniesiono coroczne uroczystości, które odbywały się 18 marca, czyli rocznicę kolejną zaślubin z morzem w Kołobrzegu, przeniesiono do Świnoujścia. No i tu mamy ciekawe zjawisko. Przez pewien czas nie potrafiłem jakby do końca zrozumieć, czemu to służyło, no, bo nie było żadnych przesłanek, które by wskazywały na to, że w Kołobrzegu coś się stało takiego, co by uniemożliwiło organizację tej uroczystości. No ale tutaj zwrócono mi uwagę, okazało się na pewno słuszny trop, że no, wówczas dochodziło do pewnej konfrontacji między Polską Ludową a NRD na temat toru wodnego, czy w ogóle tego, co dzieje się wokół portu w Świnoujściu. NRD domagała się przesunięcia tego toru wodnego tak, żeby on był dla niej bardziej korzystny. Polskie władze nie zgadzały się na to i przeniesienie, można tak domniemywać, że przeniesienie tych uroczystości do Świnoujścia miało być takim jakby zagraniem Niemcom na nosie i pokazaniem, że oto twardo stoimy przy tych naszych zdobyczach terytorialnych tutaj na Pomorzu Zachodnim i na pewno ich nie oddamy, tak jak kiedyś zdobyliśmy ten Kołobrzeg i całe te Pomorze, tak teraz jesteśmy gotowi go mocno bronić. Oczywiście to nie było jakoś wyartykułowane w taki sposób wprost, no ale można się domyślać, że tak, takie to były te przesłanki tego.
Pisze pan, że sposób pochówku żołnierzy na cmentarzu w Wałczu wywołał protesty. Dlaczego?
No, z organizacją cmentarza w Wałczu to też mam do czynienia z takim zjawiskiem, które wspomniałem, czyli tego nieprzystawania do końca zamierzeń, które były wokół tych wszystkich miejsc pochówku czy upamiętnienia, z tym, co Polska mogła zaproponować czy sfinansować, bo tak duże założenie jak cmentarz w Wałczu, to jest tak naprawdę duży cmentarz, w którym chowano jest wielu poległych żołnierzy polskich i sowieckich. Trudno było sfinansować z pieniędzy tych, które miały władze lokalne. Natomiast z centralnych funduszy też te pieniądze na organizację to były podawane tak trochę kroplówką. Nie było to na tyle wystarczające fundusze, które mogły spowodować, że ten obiekt, ten cmentarz zostanie zbudowany w takiej mierze, w takiej formie, która jakoś by oddawała rzeczywiście hołd tym żołnierzom. Wielu żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego przez lata tak naprawdę domagało się, żeby nadać temu miejscu taki no naprawdę uroczysty charakter, taki, który no jakby przystawałby do tego, do tej ofiary poniesionej przez żołnierzy. Były też dyskusje na temat, jak ten cmentarz ma wyglądać. Proponowano na przykład, żeby dla większego efektu zrobić tak, żeby każdy z poległych żołnierzy miał swój własny krzyż. No to by oczywiście powodowało, że tych krzyży to by musiało się znaleźć tam około 1000, ile osób jest tam pochowanych. Pewnie wizualnie to by była dla odwiedzających, wchodzących na cmentarz, no bardzo silne wrażenie zastać taka połać zapełnioną krzyżami. Natomiast wybrano inne rozwiązanie, które zastosowano, czyli takich zbiorowych mogił, na których jest tablica pamiątkowa, na której jest wykute ileś tam nazwisk żołnierzy. No i tutaj też ci, którzy organizowali ten cmentarz w Wałczu, no poszli po trochę najmniejszej linii oporu, no bo żołnierze, którzy leżą w danym miejscu, to nie znaczy, że oni leżą w tym miejscu, gdzie znajduje się tablica z nazwiskami. Tak naprawdę ten cmentarz jest pomieszany i to, że czyjeś nazwisko znajduje się na jakiejś tablicy, to nie znaczy, że on tutaj leży, bo to kompletnie nikt tego nie był w stanie sprawdzić, czy w jakiś sposób zachować. Nie doszukałem się tak naprawdę dokładnych nazwisk poległych, chociaż te nazwiska, jak wskazywano, one są do odszukania w Centralnym Archiwum Wojskowym, no ale ci, którzy robili ten cmentarz, raczej skupili się na dokumentach, które znajdowały się w lokalnych instytucjach. Te dokumenty pochodziły z ekshumacji zwłok poległych żołnierzy, no ale wiadomo, jak te ekshumacje przeprowadzono po iluś latach, powodują, że przy niektórych żołnierzach nie było żadnych informacji wskazujących na to, kim oni są, więc wielu z tych żołnierzy no, jest po prostu nieznanych z imienia i nazwiska. No i tak to zostawiono w takiej formie, co oczywiście wielu żołnierzy, byłych żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego, no wskazywało, że jest to niewłaściwe rozwiązanie, jakby nie zadano sobie takiego trudu, żeby tak naprawdę upamiętnić tych wszystkich poległych, tylko bardziej ktoś poszedł po najmniejszej linii oporu i zrobił to tak, żeby było łatwiej, szybciej, no i zapewne taniej.
Przejdźmy na zakończenie do Muzeum Oręża Polskiego, konkretnie wystawy w Kołobrzegu i jej elementu, czyli obrazu olejnego Stanisława Garbatowskiego, Kołobrzeg 1945, Ostatni bój. Czy prezentuje on realia historyczne, czy są w nim jakieś przekłamania? Jaka była rola Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego we wpływie na ekspozycję muzeum? Czy taki wpływ był?
Tak, na pewno wszelkie muzea, szczególnie takie muzeum jak Muzeum Oręża Polskiego, było mocno wspierane, czy jakby to nazwać, tak kierowane przez Główny Zarząd Wojska Polskiego. Ja rozmawiałem z doktorem Hieronimem Krocińskim, wieloletnim dyrektorem Muzeum Oręża Polskiego. Jakby wprost pytałem o te relacje, które były z Głównym Zarządem Politycznym Wojska Polskiego, na ile ich wpływu, na ile oni ci dowódcy, ci oficerowie jakby wskazywali na to, co ma być w muzeum, co nie. No, wskazywało na to, że te zależności były takie wzajemne, czyli wojsko na coś tam wskazywało, może domagało się pewnych elementów, które mają być, które nie mają być. No ale tutaj były dyrektor wskazywał na to, że często musiał występować w roli takiego tłumaczącego, że tu mamy do czynienia z jakimiś oryginalnymi elementami wojennymi, nie można ich za bardzo zmieniać, jakby nadawać ich współczesnej formy, bo mamy do czynienia tutaj z jednostką muzealnymi. No jego zdaniem to najczęściej wystarczało, ale nie udało mu się tak naprawdę zadbać o tą prawdę historyczną, właśnie przy okazji malowania tego obrazu, który znajduje się obecnie cały czas w Muzeum Oręża Polskiego. To jest taki element dioramy, obraz, który pokazuje tak naprawdę moment wejścia Polaków o świcie 18 marca 1945 roku do portu, czyli zdobycia już tego portu. Już parę godzin później były te zaślubiny z morzem, czyli mamy do czynienia z taką decydującą bitwą. Mamy tam żołnierzy polskich, mamy jakieś wybuchy. Ten obraz ma taką ciemną kolorystykę, jakieś nawiązujące właśnie takiego poranka, jakieś dymy się stują po tym terenie, związane z walką. No i w zasadzie mamy tu do czynienia z pewną wiernością, bo dobrze oddane jest uzbrojenie żołnierzy, no ale znajduje się na pewnym momencie czołg z charakterystyczną czerwoną gwiazdą, czyli czołg sowiecki, no ale to jest to niezgodne z prawdą historyczną, no bo w tym momencie walk nie było żołnierzy sowieckich w tym miejscu, w Kołobrzegu. Port zdobyli tylko żołnierze polscy. No, przy kończeniu tego obrazu Hieronim Kroczyński zwrócił na to uwagę twórcy i wojskowym z Głównego Zarządu Politycznego, no ale odpowiedziano, że tak naprawdę to ten obraz jest pewnym symbolem takiego braterstwa polsko-sowieckiego, więc jest to pewien skrót myślowy, bo tak naprawdę żołnierze sowieccy przybrali udział w walkach o Kołobrzeg, no ale że nie w tym momencie, to jest mniej ważne, bo ważniejsze są te elementy właśnie te symboliczne, propagandowe, no i w tym momencie musiał ustąpić, no i w takim stanie ten obraz właśnie istnieje do dziś.
Więcej ciekawych informacji znajdziecie Państwo w publikacji Walki o Wał Pomorski i Kołobrzeg w 1945 roku w Polityce i Propagandzie Polski Ludowej w latach 1945-1989, napisanej przez naszego gościa, a był nim dzisiaj dr Marcin Prusak. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zachęcamy także do lektury publikacji polecanych w opisie audycji, a znajdziecie je w księgarni internetowej lub w bibliotekach. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy IPL.